środku dnia.
Dzisiaj Wielki Piątek, dla chrześcijan czas zadumy, refleksji, odkupienia. Dziś więc chciałbym z Państwem porozmawiać o przebaczaniu. Sprawie niezwykle trudnej. Historia pokazuje, że w niektórych jej momentach brak przebaczenia prowadził do kolejnych wojen i nieszczęścia. A w naszym życiu, tak personalnie i osobiście, czy łatwo nam przychodzi odpuszczanie jakiegoś żalu, pretensji do kogoś? Co to znaczy wybaczać? Na to pytanie spróbuje odpowiedzieć Agnieszka Kańkowska. Na sam początek specjalistka terapii rodzin i trener umiejętności społecznych.
To trudne pojęcie dla nas, bo jest bardzo emocjonalne, tak? Z punktu widzenia psychologii to nie jest zapominanie, to nie jest usprawiedliwianie drugiej osoby, to nie jest zmienianie znaczenia tej sytuacji, która się wydarzyła, to nie jest zgoda na krzywdę, czyli my nie negujemy tego, że coś nas zraniło, nie usprawiedliwiamy osoby, która nas zraniła, ale to jest taki proces przepracowania w sobie tych negatywnych emocji w stosunku do tego wydarzenia, czy do tej osoby, która nas w jakiś sposób skrzywdziła. Jednocześnie my możemy zachowywać granice swoje, tak? Czyli nie zmieniamy kontekstu całej tej sytuacji. No i cóż, jak to zrobić, żeby wybaczyć? I też co można dla siebie zrobić, żeby tą sytuację poprawić? No przede wszystkim wyregulować te emocje, czyli pozbyć się tej złości w stosunku do tej osoby, jakiejś takiej urazy. I to nam pozwala wyregulować te negatywne hormony, które się wydzielają przy złości, czyli między innymi kortyzol. To reguluje nasze samopoczucie, to reguluje te wszystkie wspomnienia negatywne związane z tą całą historią. No i dzięki temu my też wychodzimy z takiej roli ofiary trochę, bo my, jeżeli zostajemy skrzywdzeni, stawiamy siebie w pozycji ofiary, czyli jesteśmy gdzieś tam niżej. I wybaczając tej osobie, my pozwalamy sobie na to, żeby już się nie czuć pokrzywdzonymi, jednocześnie wiedząc, że ta sytuacja miała miejsce, tak? I teraz pytanie, bo wiele osób mówi, no tak, no ja tutaj mam jakieś takie poczucie niesprawiedliwości, nienawiści w stosunku do tej osoby, która nas zraniła. No więc co my sami sobie robimy? No my działamy przeciwko sobie, tak? Bo mając tą złość, urazę ogromną, to my sami siebie krzywdzimy, tak? My sami pochłonięci jesteśmy negatywnymi emocjami. Kiedy wybaczamy, oczyszczamy się z tego. Nie negujemy tej sytuacji, ona miała miejsce, osoba nas skrzywdziła, stawiamy granice, nie chcemy, żeby tak się więcej działo. I nie ma to znaczenia, czy my w tej relacji pozostajemy, czy na przykład urywamy kontakt. A co znaczy dla tej drugiej osoby. Często jest tak, że my nie znamy intencji tej drugiej osoby. My zostaliśmy skrzywdzeni, ale z punktu widzenia tej osoby, która nas skrzywdziła, niekoniecznie te intencje były złe. Więc to też pozwala jakby oczyścić tą drugą osobę, że jej układ nerwowy też będzie bardziej tutaj wyregulowany, bo też pozwoli zamknąć gdzieś tą historię i ten temat po prostu jakoś wyciszyć wewnętrznie.
To nie jest wcale proste rozmawiać o sprawach osobistych, o takich kwestiach jak przebaczenie, żal. Dlatego kiedy poprosiłem Michalinę Maciaszek, żeby przygotowała dla Państwa dźwięki do tego programu, no miałem pewne wątpliwości i też obawy, czy udaje się porozmawiać z mieszkańcami, tak na ulicy, w ramach takiej sondy, czy ludzie się otworzą i powiedzą, jak to jest z tym przebaczaniem. I proszę posłuchać, co z tego wyszło.
Ta rana, która zaistniała, ona potrzebuje czasu na to, żeby trochę się zagoić, żeby przepracować to wszystko w sobie i dopiero później przychodzi takie pełne wybaczenie i zrozumienie, chociaż i tak w takich sytuacjach pamięta się o tej ranie, ale i tak to wybaczenie przychodzi, jest ono ważne i w pewien sposób poprawia sposób funkcjonowania w życiu.
Mi się wydaje, że każdemu jest potrzebne jakieś przebaczenie, ale przede wszystkim chodzi bardziej chyba o sam komfort psychiczny. Ja mam coś takiego, że przebaczam dosyć szybko, ale później to we mnie siedzi też przez jakieś kilka dni. Wolę zawsze przed pójściem spać pójść psychicznie zresetowany, niż później mam analizować w nocy, co się wydarzyło i jakie będą tego konsekwencje.
Własne sumienie mi podpowiada, że należy przebaczać. Trudno. Jeżeli ktoś kogoś skrzywdził, to trzeba przebaczyć.
I jak będziemy umieli wybaczyć, to wtedy jakby ten problem gdzieś tam odchodzi w niepamięć. No ja jestem taką miękką osobą i wybaczam oczywiście, chociaż jestem też pamiętliwa i gdzieś we mnie to zostaje i mimo tego, że problem zostaje rozwiązany, jest super fajnie czysto, to za jakiś czas mogę się odwinąć tym samym, chociaż może nie w jakiejś hardkorowej wersji, ale tak, żeby przypomnieć temu komuś, wbić mu troszkę szpileczkę. To tak potrafię.
Czy miałeś w takim razie jakąś taką sytuację, gdzie było ci naprawdę trudno przebaczyć, albo
albo może nie zostało przebaczone.
Ma taki uraz z dzieciństwa do dzisiaj, z podstawówki do swojej polonistki, która była bardzo niesprawiedliwa w stosunku do mnie. Było dużo takich niesympatycznych sytuacji. Jedna z takich, że czegoś nie zrobiłem i została wezwana moja mama. I w satysfakcji polonistka stwierdziła, że w obecności mojej i mojej mamy w tym momencie wpisuje mi 4 jedynki do dziennika, a reszta klasy na przykład nie była za to karana. Pani polonistka z podstawówki powiedziała, że widzi moją przyszłość tylko w zawodówce, o ile ją skończę. Takie dobijające. Dzisiaj pracuję w dobrej firmie, mam też własną działalność i widzę tą panią na ulicach tutaj miasta.
Jest dzień dobry powiedziane?
Ja mówię zawsze dzień dobry, bo mnie tak wychowali rodzice, że każdemu się należy szacunek i tym bardziej nauczycielowi, ale w głębi serca nigdy tej pani nie wybaczyłem i nie wybaczę, a wręcz mam takie coś w sercu, że po prostu jej nienawidzę.
Tak, było mi bardzo, bardzo trudno przez wiele lat mojego życia i jest to związane z moim ojcem alkoholikiem, który był nieobecny w moim życiu i tych rozmów z ojcem było niewiele i każda z nich opierała się na moim zranieniu, ale w pewnym momencie zrozumiałam, że ta osoba nie może się zmienić, bo nie ma na przykład woli zmiany, nie chce podejmować żadnych działań w swoim życiu i uznałam, że nie mogę winić tej osoby, tylko zacząć pracować nad sobą i wypracować w sobie to wybaczenie i zrozumienie, dzięki czemu teraz żyje mi się dużo, dużo łatwiej.
Często ludzie nie potrafią wybaczać.
Wie pani, no bo jeżeli są jakieś takie niesnaski, no to nie ma co trzymać tego w sercu, tylko trzeba wybaczyć.
Opłaca się wybaczyć.
Tak, tak. Czyste serce, żeby było na święta.
Chyba ksiądz Twardowski tak kiedyś powiedział, mi się teraz tak skojarzyło, że można po prostu kogoś nie lubić, ale powinniśmy się kochać, więc to coś w tym jest niezwykle trudnego. W naszym studiu ksiądz Radosław Rakowski z parafii imienia Jezus. Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Zanim
serdecznie
odbierzemy telefon od pierwszej słuchaczki, pani Jarosławy, która się połączy za chwilę z nami, chciałem księdza zapytać, czy to jest tak, że z tym przebaczaniem to jest trudno, dlatego że my po prostu jesteśmy tak skonstruowani fizjologicznie może trochę, że czy też jest to kwestia charakteru, że jedni łatwiej przychodzi takie machanie ręką, a dobra, tam coś się będę przejmował, a inni po prostu mają tak, że nie odpuszczą.
Najbardziej biorą krzywdy od bliskich, czyli mąż, żonę, żona męża, rodzice, dzieci, dlatego że żyjemy ze sobą na co dzień i wiemy, gdzie uderzyć, żeby bolało, i w tych momentach najbardziej stresowych zadajemy sobie najwięcej ran. I człowiek, kiedy otrzymuje taki cios od osoby, która miała cię kochać, no to trudno mu się pozbierać, dlatego że jest zupełnie osamotniony, czuje się zdradzony i nie wie, w którym kierunku pójść.
A w konfesjonale często tak jest, że przychodzą ludzie i mówią o takich traumach, jak właśnie tu alkoholizm, przemoc jakaś, ojciec bił, albo... No bo to przychodzą ofiary tak naprawdę.
Głównie takie rzeczy, dlatego że człowiek szczęśliwy, człowiek, który miał udane życie, nie musi grzeszyć. Człowiek rekompensuje sobie grzechem coś, czego nie doświadczył, albo czego doświadczył złego w swoim życiu. Człowiek, który psychologii miał wszystko poukładane, jest szczęśliwy i żyje pełnią życia. Więc kiedy ktoś przychodzi do konfesjonału i opowiada grzechy, no to niejako dzieli się tym złym doświadczeniem z dzieciństwa, z młodości albo z przeszłości.
No i czasami to też stanowi też tłumaczenie się, tak? Że ktoś nas bił w dzieciństwie, to teraz my też bijemy. To tak jest często?
Spowiedź tak naprawdę nie jest po to, żeby osądzać osobę, tylko żeby ją usprawiedliwić, czyli żeby przynieść jej z powrotem pokój serca, żeby ona poczuła się kochana, bo wtedy, kiedy poczuje się kochana, dopiero będzie miała siłę do tego, żeby cokolwiek zmienić i przebaczyć właśnie.
61 8654 654. Nie każe czekać długo dzisiaj. Pani Jarosławo, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Oj, u mnie słoneczko zaczęło świecić.
A to dlatego, że słucha pani radia pewnie.
Tak, oczywiście, oczywiście. To wszystko jest pięknie.
Witamy. Pani Jarosławo, jak to jest z tym przebaczaniem? Ma pani jakiś sposób?
Mam, właśnie. Przebaczyć mogę, ale nie mogę zapomnieć. Mhm. To jest właśnie tak, że się nie da zapomnieć niektóre rzeczy. Przebaczyć mogę rozmawiać, może wszystko, ale zapomnieć nie mogę.
A co to znaczy, nie mogę zapomnieć? Czy, znaczy, bo tu nie chodzi o amnezję jakąś, że wycinamy sobie z mózgu jakiś tam odcinek.
Ja się nie mam, ja się mam nie mam. Takiego grzechu mnie zrobiono, więc nie mogę zapomnieć. Przebaczam, rozmawiam, wszystko dobrze, uśmiecham się, ale wszystko mnie tam boli trochę. O, widzi pan. Takie życie. No.
Czyli głęboko zaszło, za głęboko.
Za głęboko, może kiedyś wyjdzie, jak ziemia mnie wchłonie.
Może to jest jakiś sposób, ale wie pani, ale to dobrze też chyba, że pani jednak znalazła sposób na to też, no bo no można też by było pamiętać, a zarazem też walczyć ze sobą ciągle, nie? Jakby...
No nie, bo ja nie walczę, ja wszystko jest dobrze. Wszystko jest okej, ale zadra jest i innej opcji nie ma. No. Panie życie przebaczyło, wszystko jest dobrze, nie? Ale mam właśnie to, że pamiętam to.
Panie Jarosławo, bardzo pani dziękuję i to jak w tym haśle było takim właśnie, że pamiętamy, ale przebaczamy, ale pamiętamy, jakoś też tak było. Panie Jarosławo, dziękuję. Wszystkiego dobrego na Wielkanoc. Pozdrawiamy paproć i kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchaczka. Anna. Pani Ania, dzień dobry.
Proszę pana, ja byłam, jestem nienawidzona przez siostry. Urodziłam się jako dziecko niewidome i miałam umrzeć, a i faktycznie odzyskałam wzrok. Patrzę całe życie jednym okiem, byłam z zawodu księgową, finansową. Siostry mieszkają za granicą, od wariatki mnie wyzywały. I teraz jest wielka nienawiść, bo mama zapisała mi mieszkanie za opiekę. A opieka nad mamą, która miała 88,5, To wiadomo, jak było. Ja się wspaniale opiekowałam. Usłyszałam takie zdania, które nikomu mama nie powiedziała. Aniu, wiesz, jak ja cię kocham. I robiłam to bezinteresownie. Jest taka nienawiść do mnie, że szkoda mówić. I jestem głęboko wierząca, praktykująca. I jak z mamą byłam, to mama mówiła, czemu one cię tak nienawidzą. No. Ja od chrztu to byłam córką tatusia, aż do śmierci. Ojciec był oficerem, farmaceutą, mama pracowała w aptece. I jak byliśmy ostatni raz na Wszystkich Świętych, bo ojciec pochodził z Kujaw, to mówi swojej kuzynce, że on się boi, to jest anioł stanie, jak zamknoczy. I wtedy to był horror. Przyjeżdżały, nie wpuszczały mnie do mamy. I no, straszne rzeczy, co ja przechodziłam.
Pani Ani.
Ale ja wyszłam z tego. Ja wyszłam.
Jak?
Świadomie szłam do pani doktor psychiatry, prosząc o skierowanie na oddział psychiatryczny. I tam, i to byłam na Lutyckiej, i tam zawsze byłam starostą grupy, prowadziłam zebrania, prowadziłam sklepik i tak dalej. A głowę mam tak dobrą, że pamiętam, jak moja siostra się urodziła. Nie miałam 2 lat. I mogę na każdy temat rozmawiać.
Pani Aniu, pięknie dziękujemy i dobry wątek pani poruszyła. Tak? Bardzo pani dziękuję. Księdza Radka chciałem zapytać. No właśnie, bo tutaj też kilka wątków pojawiło się. Ten ostatni to jest kwestia spowiedzi, a drugi to jest kwestia lekarza. To znaczy, kiedy jest taki moment, że ktoś przychodzi do konfesjonału, ksiądz rozkłada ręce? Że tam jest potrzebny po prostu specjalista.
No, za każdym razem, kiedy właśnie nosimy jakieś traumy z dzieciństwa, że zostaliśmy skrzywdzeni właśnie przez naszych bliskich, no to specjalista jest zawsze potrzebny po to, żeby on poukładał całą tą drogę. Zauważmy, że spowiedź święta, ona często trwa kilka minut. Człowiek przychodzi i mówi, tak jak telefony teraz od słuchaczy, no nie jesteśmy w stanie rozwiązać tych wszystkich problemów, nie jesteśmy w stanie wejść w sytuację tych sióstr, matki, jak co tam się dokonało przez wiele lat. Terapeuta ma do tego więcej możliwości, narzędzi i czasu i dlatego mówimy często, że idź, żeby on ponazywał ci wszystkie te rzeczy, a później przyjdź i odkryj Jezusa, który przyjdzie ci z pomocą i będzie cię kochał. Dlatego, że gdybym ja nie był uczniem Pana Jezusa, to pewnie dużo satysfakcji by przynosiło mi mszczenie się i udowodnienie, że zwyciężam. Zwłaszcza jakbym był silniejszy, mądrzejszy i chciałbym tym ludziom pokazać. Ale przez to, że jestem uczniem Jezusa i wierzę Mu, to chcę 77 razy wybaczać, chcę myć stopy i nawet jeśli czuję w sercu, że chciałbym Mu udowodnić, że mam rację, to wierzę mojemu Bogu, wierzę mojemu Panu.
A czy w seminarium są zajęcia z psychologii?
Są, przez cały rok właśnie. Przez jeden rok tylko. Niestety ze spowiednictwa jest tylko pół roku, a tym się głównie zajmujemy, więc to jest dosyć ciekawe, że właśnie innymi przedmiotami zajmujemy się czasami przez 3 lata, czy filozofią, a takimi ważnymi rzeczami jak psychologia czy spowiednictwo, może kiedyś to się zmieni.
Panie Bogusiu, dzień dobry.
Dzień dobry. Właśnie tak się przysłuchuję, jakie to życie jest, prawda? Raz na wozie, raz pod wozem. Ale ja powiem szczerze, że ja miałam taki okres trudny w moim życiu, gdzie mnie tak po kolei wszyscy zaczęli odsuwać, ale dzięki moim dzieciom, dzięki ich miłości i mojej miłości do niej i odwzajemnionej miłości do mnie uporałam się z tym, tak że nie musiałam korzystać z pomocy lekarza. Też modlitwa wiele zrobiła, bo jestem osobą wierzącą i umiem się modlić. I teraz jestem naprawdę, mimo że jestem na emeryturze, mam różne najróżniejsze skorzenia starcze, ale potrafię się cieszyć życiem. Wszystko zło, które mi ludzie wyrządzili, wybaczyłam. To jest ich problem, a nie mój. Ja chcę być szczęśliwą, bo lepiej być szczęśliwym niż mieć rację, prawda? Ktoś kiedyś tak powiedział.
No. Ale myśli pani, że takie jednostronne wybaczenie, ono działa? Że właśnie osoba, która została skrzywdzona, mówi przebaczam, a ta druga nawet nie podaje ręki.
To jest, ale to ja mówiłam, że to jest wtedy ich problem. Mi to pomogło w życiu. Mi to pomogło w życiu. Ja czuję nad sobą, że tak powiem, Boga, który mi w wielu sytuacjach pomoże. Nieraz się dziwię, ale też moje całe życie, jak sobie tak śledzę, to ja zawsze byłam w jakimś takim momencie, że powinnam mieć pomoc z góry. Bo nie będę tu opowiadać, bo to bardziej się, że tak powiem, nie chcę za dużo o sobie mówić, ale mi to pomogło i ja po prostu wszystkie krzywdy, które mi ludzie wyrządzili, czy rodzina, czy inni ludzie, to ja to wszystko powybaczałam, bo ja chcę być szczęśliwa.
Pani Bogusiu, a wejdę pani w słowo, bo mówi pani, że wybaczała pani, a w drugą stronę jak to wygląda, jeżeli można?
To nie, znaczy... nie, myślę, że chyba zrozumieli, ale czy tak bardzo to naprawili?
Ale nie, w drugą stronę, to znaczy, czy zdarzyło się pani być właśnie tą winną osobą?
Wie pan co, wydaje mi się, że nie, że potrafiłam to kiedyś publicznie powiedzieć, że proszę wybaczyć, mi to była kiedyś taką, bardzo często w pewnym momencie byłam taka bardzo złośliwa, nie, no to potrafiłam tam komuś coś powiedzieć przykrego takiego, to ten ktoś odczuł, bo widziałam, że po jego minie, ale ja potem, ja już teraz staram się tego nie czynić, staram się być, że tak powiem, miła i myślę, że naprawiłam to, co kiedyś tam komuś przykrego, a świst generalnie nie umiem robić, bo ja sobie cenię dobro. Mnie tak rodzice wychowali, że czyńmy dobro, bo dobro wraca i staram się nie robić niczego złego. Walczę o prawdę, o swoje takie dobre strony życia i tak, takie jest moje życie po prostu. Tak
bardzo, to, bardzo pani dziękuję.
Tak chcę żyć.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie i wszystkiego dobrego życzymy na Wielkanoc przy okazji. Panie Jacku, dzień dobry.
Dzień dobry. Panie rektorze, tak się nadsłuchuję i powiem, też w życiu miałem podgórkę z rodziną, ale akurat nie z swojej strony, tylko ze strony żony, gdzie rodzeństwo się mściło, ale to pomijajmy to. Ja tam zawsze tłumaczyłem, zostaw to, mówię, nie ruszaj, mówię, pamiętaj zasadę, jak Pan Bóg powiedział, Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Dobro się odpłaca dobrem, zło się odpłaca złem. I to jest życie wzięte. I powiem tak, tak tam przedmówczyni mówiła, że rodzina się mściła, dopiero później po 5 czy 6 latach, jak to mówią, dorośli do życia, zauważyli, co popełnili za błąd. Bo oczywiście ja do nich tam nie mam pretensji, ale powiem tak, widzą, co stracili i ile stracili, ale już tego się nie nadrobi, niestety. Bo jak to mówią, życie jest krótkie, żeby się mścić i żeby się, powiedzmy, kłócić. Jak to ja mówię zawsze, żyjmy w zgodzie, pomagajmy, ale szanujmy się przede wszystkim.
Panie Jacku, bardzo panu dziękuję. Tak,
dziękuję.
Ważne słowa. Ksiądz Radosław Rakowski w studiu słuchał uważnie tego, co państwo mówią, i tak się zastanawiam, jak to jest z tymi najtrudniejszymi sprawami. Czy to rzeczywiście to są sprawy majątkowe na przykład, czy takie, gdzie no właśnie, jakie?
My cały czas szukamy jakichś takich ludzkich sposobów i tak jakby Jezus był dla nas jednym z punktów odniesienia, że czasami pomoże nam psychologia, czasami nam psychiatra pomoże z lekami, a czasami nam Jezus pomoże. Dla mnie jako ucznia Pana Jezusa no ważne jest, że On nie jest jednym ze sposobów, tylko jest jednym z tych, których ja Go kocham. I teraz, jeśli On, ja Go kocham, jestem z Nim w żywej relacji, to można powiedzieć, że to jest taki rodzaj zakochania, że chociażby mi się całe życie waliło, to chciałbym z Nim w tej relacji przetrwać wszystko. I dlatego my w Kościele uczymy się, tak jak jedna ze słuchaczek powiedziała, uczymy się modlitwy, szczerej modlitwy, która nie jest rytuałem, który odprawiamy rano i wieczorem.
Klepaniem.
Właśnie, klepaniem. Tylko, że jest tą żywą relacją, gdzie ja wchodzę w medytację, gdzie ja rzeczywiście w moim sercu czuję Jego obecność.
To ja zawsze... A jak ktoś nie czuje?
No musi się uczyć.
No, ale się uczyć. Właśnie ktoś zupełnie jakby jest, jakby, to niektórzy mówią, że oni nie mają tego daru wiary, no to, że nie spotkali, rodzice nie pokazali może,
my wierzymy,
albo nie spotkali,
że każdy,
gdzieś tam.
My wierzymy, że każdy ma taką łaskę wiary, ale no innymi sposobami się nie zajmuję, nie jestem specjalistą od innych sposobów, tylko właśnie od tych sposobów wiary.
Ale też ten wątek majątkowy tutaj słuchaczka poruszyła na początku i to chyba też jest takie coś, co bardzo potrafi zafiksować ludzi, zamknąć na siebie, kiedy właśnie rodzice niesprawiedliwie podzielą majątek. Mówię niesprawiedliwie w cudzysłowie, bo każdy ma swój punkt widzenia. No i teraz jest pytanie, czy na przykład ta słynna przypowieść o synu marnotrawnym, która jest totalnie niesprawiedliwa w takim ludzkim rozumieniu, czy właśnie jakby, czy my możemy szukać takich sposobów odnalezienia się w naszych złościach.
Podczas chrztu czy komunii świętej my ciągle zastanawiamy się, jak przekazywać dzieciom wiarę. I my często myślimy, że tresując dzieci, czyli zmuszając ich do chodzenia do kościoła, do spowiedzi, czy zapisując ich na religię, my w ten sposób przekazujemy wiarę, bo uczymy, łamiemy to dziecko, że ma chodzić do kościoła. A przekazywanie wiary polega na tym, że ja sam się modlę, ja sam czytam Biblię. Dla mnie Bóg jest tą wskazówką i ja w ten sposób promieniuję na to dziecko. I ja często powtarzam w kazaniach, że mówimy do dzieci, podziel się zabawką z siostrą lub z bratem, podziel się jedzonkiem, bądź dobry. Prawdziwa Ewangelia zaczyna właśnie się wtedy, kiedy trzeba się podzielić spadkiem.
I to niektórzy... U dzieci to chyba jest takie proste do wytłumaczenia.
Tylko po co my tego uczymy dzieci i takie bzdury gadamy, jak później się z rodzeństwem kłócimy w sądach o metr mieszkania, nie?
No tak. 61 865 4654. Dzisiaj, proszę państwa, o przebaczaniu. Dzisiaj o tym, czy łatwo nam przychodzi odpuszczanie. I chciałem księdza jeszcze zapytać o jedną rzecz. Czy Wielkanoc jest takim dobrym przystankiem, gdzie ludzie czasami właśnie sobie potrafią przebaczać? Czy to, nie wiem, czy to w konfesjonale widać, czy ksiądz jakoś widzi, że ta Wielkanoc jest takim momentem przełomowym dla niektórych ludzi?
No, bardzo dużo spowiadam zawsze przed różnymi świętami. Bardzo dużo ludzi do mnie pisze. Dzisiaj jest taki dostęp do księdza, przynajmniej do mnie, łatwy, że ludzie przez wszystkie komunikatory piszą o swoim życiu, opowiadają mi bardzo dużo szczegółów i szukają jakiejkolwiek pomocy, żeby Bóg przyszedł im z pomocą. I to jest coś niesamowitego, dlatego że w tej erze, kiedy Kościół ma tak zły PR i wszyscy tak źle myślą często o księżach, to ludzie po 20-30 latach codziennie przychodzi jakaś osoba do mnie. Po 20-30 latach, nie będąc u spowiedzi albo zrywając całkowicie z wiarą, przychodzi do mnie, bo szuka Boga. A po co? Żeby pojednać się ze sobą samym. Nie z kimś innym, ale ze sobą samym. Dlatego, że my często nie potrafimy sobie najbardziej wybaczyć.
A, to może to jest najtrudniejsze. Nie kto, komuś, tylko sobie. Panie Jurku, dzień dobry.
Witam. Przysłuchuję się i nie ze wszystkim się zgadzam. Mówimy o przebaczaniu, wybaczaniu, mówimy o Bogu, o Chrystusie i z reguły mówimy to przy okazji świąt. I to przebaczanie polega na tym, że przez 2, 3, 4 dni udajemy, że przebaczyliśmy przepraszam, źle powiedziałem, nie udajemy, bo ja nie udaję, ja się nie dałem wmanewrować w to i jestem cały rok, jestem dobrym człowiekiem, wydaje mi się, pomagam na ile mogę, na ile potrafię i nie żyję w zakłamaniu, bo to dla mnie jest zakłamanie. Chodzenie, opowiadanie drugiemu o swoich złych uczynkach i ta druga strona wybacza mi w imieniu Boga, czy Chrystusa, czy Jezusa, jak zwać, tak zwać. I masę ludzi tak robi. I często przy stole świątecznym już źle robi, robi przykrość, robi złość, pozłości. A jeszcze chwilę temu była w kościele i mówiła o wybaczaniu. Jestem przeciwnikiem takich rzeczy i jestem przeciwnikiem indoktrynacji od małego dziecka. Tak jak tutaj ksiądz powiedział, od chrztu, od komunii. Co takie małe dziecko rozumie, tak? Możemy go nauczyć mądrości, miłości? Czy to ma związek z Bogiem? Nie. Myślę, że nie na tym to wszystko powinno polegać. No, mimo wszystko zdrowych, spokojnych świąt wszystkich.
Bardzo dziękujemy, panie Jurku. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. To jeszcze jeden słuchacz. Halo, dzień dobry. Pan Piotr.
Dobry. O, dzień dobry. Oto słyszę, że dzisiaj na temat jakiegoś przebaczenia, tak tematy się przewijają, bo jestem nie w temacie trochę, bo późno włączyłem.
Tak, dzisiaj mówimy o przebaczaniu.
Przebaczaniu. No więc powiem tak, jeżeli chodzi o, bo słyszę, że mamy księdza tutaj za gościa dzisiaj w audycji.
Tak.
Powiem tak, że z tym przebaczaniem jest bardzo krucho chyba w ogóle w rodzinie, o, w ten sposób, że powód do utrzymania zawiści i zazdrości się zawsze pojawi, a z wybaczeniem to jest ciężko, ale ja myślę, moje prywatne zdanie jest, z jakiego powodu tak się dzieje. Tylko z takiego, że druga strona, która tego bałaganu narobiła, w 80% przypadków się nie poczuwa. To nie ja, to nie ja, to ona taka jest, to on taki jest, nie? I tutaj jakby, że stąd to się dzieje, że druga strona nie ma tej, jak to jest po katolicku, skruchy, zrozumienia, krzywdy i tak dalej.
Panie Piotrze, wejdę panu w słowo, bo mi się tak pomyślałem sobie
to sytuacji. Po prostu, nie?
Bo, tak, ale pamięta pan sytuację, kiedy episkopat po II wojnie światowej, między innymi Karol Wojtyła był inicjatorem, jednym z inicjatorów tego listu, to wezwanie do episkopatu Niemiec, przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Tak. Przecież wiadomo, że sytuacja była totalnie nieproporcjonalna i niesymetryczna, że tutaj jakby odwrotnie powinno być, a jednak nastąpiło to i czy to wie pan, to jest trochę tak, że czasami właśnie może ten pokrzywdzony może też z inicjatywą jakąś wyjść. Nie wiem, tak sobie teraz na gorąco myślę.
No myślę, że no jak wyjdzie pokrzywdzony z inicjatywą, to jest bardzo dobrze, ale to też się nie dzieje, nie? I to jakby ja w kościele nie żyję, a jestem w domu katolickim wychowany i większość życia byłem, ale już nie jestem w tym kościele, także to są sprawy dla mnie niezrozumiałe, no bo jeżeli jest taka ewidentna krzywda, jak to pan podał, jak w czasie II wojny światowej, no to ja nie rozumiem tego, prosimy o przebaczenie. Bo za co? Ja mam prosić o przebaczenie Niemca, który mnie napadł, no to się kompletnie kupy nie trzyma, nie? Także to jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe. No i myślę, że stąd się utrzymuje. O, ta niechęć do wybaczenia i tak dalej, ten ból taki utrzymujący się powoduje, że nie chcemy wybaczyć, bo druga strona kompletnie uważa, że nic złego nie zrobiła, nie zrozumiała tematu i to stąd się dzieje, a nie z jakiejś zapiekłości. Tak mi się wydaje. Tutaj jeszcze też padł argument spowiedzi świętej, który ja też kompletnie nie rozumiem. Przez całe życie moje dotychczasowe próbowałem zrozumieć, a jej nie zrozumiem, nie chyba już. Ponieważ dla mnie jest to królowa niekonsekwencji. To znaczy, jeżeli ja mam problem z tym, że jestem wybuchowy, pyskuję na kogoś, na żonę, na córkę albo kogoś, albo nie wiem, tam lubię zaglądać do kieliszka albo coś jeszcze, mam jakieś problemy, to przecież ja mogę przyjść, powiedzieć to wszystko, mam odpukane, mogę wrócić, ale jak zrobię to jeszcze raz, to znowu mogę za miesiąc wrócić i mieć to odpukane. Czyli to jest
Panie
taka
Piotrze.
Dla mnie...
To dobrze, że pan to powiedział, bo mamy tutaj księdza. To jak to jest z tym klepaniem w kółko tych samych grzechów?
Tak jest, wszyscy tak mniej więcej mamy i
no
nie poprawimy się za bardzo, więc to jest tak,
że... Oj, nie zgodzę się, bo znam ludzi, którzy się bardzo poprawili i rzeczywiście już tego nie robią latami.
No to jednak.
Celem spowiedzi świętej nie jest poprawienie się. Celem spowiedzi świętej jest odkrycie nadziei, że mimo moich słabości i upadków, mimo wszystko Bóg mnie kocha i Bóg chciał, żebym się urodził. I to jest coś niesamowitego, że kiedy ludzie już tracą nadzieję i myślą o sobie tylko źle przez pryzmat tych grzechów, które popełnili i są bardzo słabi, bo spowiedź nie jest dla tych, którzy są mocni i oni przychodzą się pochwalić, tylko dla tych, którzy naprawdę przychodzą i mówią: jestem tak słaby, że ja już nie rozumiem, dlaczego ja ciągle te same grzechy popełniam, to jakby komunikat spowiedzi jest: nadal Bóg cię kocha i chciał, żebyś się urodził. Wierzysz w to? Wierzę w to. I to jest ta relacja właśnie, ta przyjaźń między Bogiem i człowiekiem.
No tak, no pewnie dla kogoś głęboko wierzącego to jest zrozumiałe. To jest trochę tak jak dziecko z tatą, z ojcem, tak, i tak. Że to jest taka relacja. Natomiast ja, żyjąc póki co tu na ziemi, chciałbym tak się rozwijać i do tego wszystkich ludzi namawiam, żeby nie powtarzać swoich błędów, albo jak z czegoś wyjdę, z jakiejś mojej słabości i wady, to tak, żeby do niej nie wracać, bo co się wtedy dzieje? Wszyscy wokół mnie oddychają głębiej, lepiej się czują i biorą przykład, patrzą, że to jest możliwe. Patrz, ten człowiek zrobił to, czemu ja nie mogę? I to sieje coś takiego dobrego. A to, jak ja będę ciągle to powtarzał, bo zawsze jest
Panie
ta furtka, że
kwestia,
mogę ich odpukać.
Ale kwestia inspiracji, dostawania się lepszym człowiekiem, to jest kwestia rzeczywiście szukania źródła. Niektórzy mają ją w konfesjonale, czy też religijnie, a niektórzy znajdują jakieś inne motywacje. No to...
Dlatego wszystkim życzę wszystkiego dobrego i żeby przede wszystkim głęboko, psychicznie w te święta odpoczęli,
Panie
wyciszyli
Piotrze,
się, zeszli z obrotu.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Dziękuję. Bardzo serdecznie, wesołych świąt. I panie Marku, jeszcze na koniec.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Wojtku, tutaj się właśnie mówi tak, niektórzy z Państwa mówili, że no przebaczyli, no ale. No właśnie jest to sakramentalne ale. Jak każda rana, po każdej ranie zostaje blizna i ta blizna jest mniej lub bardziej widoczna i ona naprawdę pozostaje i pewne rzeczy nie można zapomnieć. Ja Panu przedstawię taką króciutką historię o Irenie Santor. Może się Panu wydawać niezwiązane z tematem, ale zobaczy Pan. Kiedyś była z nią rozmowa właśnie o przebaczaniu i tak dalej. I ona powiedziała, że ona wszystko tam ona jest w zasadzie łagodna charakteru, ale jednego i nigdy w życiu nie przebaczy. Mianowicie sąsiadowi, który zabił jej ojca na początku II wojny światowej. Ona powiedziała, nie jest tego w stanie przebaczyć do końca życia. I proszę się też do tego ustosunkować. Czy w tym przypadku jest szansa na przebaczenie, czy po prostu ta uraza może w człowieku pozostać?
Mm-hmm. No właśnie, co z czymś takim zrobić? To jest... My na szczęście chyba dzisiaj takich nie mamy sytuacji.
Nie, ale proszę zobaczyć, to przecież ile lat od wojny minęło i ona była świadkiem tego morderstwa, bo to, mówię, na początku wojny to się rozpoczęło i Niemiec po prostu zabił Polaka.
Tak, ja myślę, że w ogóle pokolenie po II wojnie światowej miało takie traumy, o których dzisiaj sobie nie jesteśmy nawet w stanie wyobrazić. To jest coś tak strasznego. Tylko jest właśnie pytanie, czy warto wracać do wojen?
Nie, ale podaję taki przykład, że po prostu są pewne sytuacje, które naprawdę są nie do przejścia.
No dobra, panie Marku, dziękuję bardzo.
Panie Wojtku,
czas ucieka. Tak?
Dla pana i dla bliskich.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dobrej Wielkanocy. No właśnie, proszę księdza. Co zrobić z taką sytuacją? Czy człowiek jest w stanie się pogodzić, wyleczyć, kiedy ktoś na naszych oczach zabija naszego ojca?
Nikomu nie możemy nigdy kazać wybaczać. To jest tak, że my proponujemy pewną drogę i mówimy: Jezus by tak zrobił, jeśli chcesz być jego uczniem, możesz iść tą drogą.
No, a to trochę tak brzmi.
Dlaczego?
No nie wiem, jakoś tak. No, ktoś zabija ojca i mówi: no przebacz w imię Boga. No dziękuję.
Nie. Właśnie mówimy, że nie musisz tego robić, tylko jeśli chcesz znaleźć pokój serca. W Poznaniu, jak ja byłem duszpasterzem akademickim, mieliśmy setkę Rwandczyków. Praktycznie w każdej rodzinie była wojna między Tutsi i Hutu.
Tak.
I my pojechaliśmy do tej Ruandy i odwiedzić rodziców, kardynała, proboszcza katedry. Wszyscy stracili rodziców, członków swojej rodziny, wymordowanych. Byliśmy w strasznych miejscach, potwornych, które się działy w latach 90. I ta młodzież tutaj jest. I to jest tak, że cała Ruanda niejako weszła w taki system, że wybaczamy sobie, bo inaczej nasz naród przestanie istnieć, bo będziemy się mścili w nieskończoność. I dzisiaj jest tak, że żyje morderca obok mordowanego. W domach żyją obok i oni znaleźli siłę pojednania całego narodu. I nie wiemy, czy to się nie obudzi w kolejnym pokoleniu, które nie pamięta już tego strasznego. Ci dwudziestolatkowie, którzy tu mieszkają w Poznaniu, jak ja z nimi rozmawiam, to oni już niekoniecznie chcą tak chętnie wybaczać, jak ich rodzice, którzy doświadczyli tego dramatu. Więc może czasami być tak, że w kolejnym pokoleniu dopiero obudzi się chęć zemsty.
No, to, co się dzieje, Izrael kontra Palestyna, to jest ciągłe wypadanie tak zwanego trupa z szafy i tam w zasadzie chyba nie ma szansy, że kiedykolwiek uda się zakończyć na przykład taki konflikt.
No, ktoś by musiał uznać, że możemy żyć obok siebie, a proszę zobaczyć, jeśli my nawet właśnie w rodzinie nie potrafimy żyć obok siebie i podzielić się tym spadkiem, że my na osiedlu kłócimy się, kto jak śmieci wyrzucił, albo gdzie kto krzywo zaparkował, z sąsiadami po 100 latach prawie, tam czy tam 70 od wojny, cały czas rozdrapujemy jakieś rany, no to trudno oczekiwać, że jeśli przed chwilą się wydarzyło coś złego, że ta osoba ma szybko zapomnieć i zacząć żyć inaczej. Pokój zaczyna się od nas tak naprawdę i od naszego serca. I to, o czym dzisiaj rozmawiamy, jest szalenie istotne. Nie w globalnych rozwiązaniach, bo ja chętnie bym dał radę Izraelowi czy Palestyńczykom, jak mają żyć. Ale o wiele trudniej sobie samemu dać radę, kiedy ja zostałem skrzywdzony, jak szukać tego pojednania i wybaczenia.
Ja muszę powiedzieć, że kolejka słuchaczy do tego, żeby z nami porozmawiać, zrobiła się pewnie jak do niejednego konfesjonału dzisiaj. Ale niestety nie wszystkich dzisiaj możemy już odebrać. Na sam koniec, pani Ania, ale bardzo króciutko bym poprosił.
No bardzo krótko, to tutaj się nie da, no właśnie, także chciałam tylko powiedzieć o przykładzie pani Eleni, która jest takim doskonałym przykładem na wybaczenie i właśnie tutaj akurat na te też chodzi o morderstwo. No i krótko, żeby było krótko, to wszystkiego najlepszego wszystkim, spokoju, odpoczynku, radosnych świąt i żebyśmy nie musieli przebaczać, bo żeby nie było komu po prostu, żebyśmy mogli tak żyć, żeby się człowiek niczym nie musiał przejmować, niczym nie martwić, nikomu nie przebaczać, żebyśmy byli wszyscy dobrzy i tyle. No, wszystkiego dobrego.
Pięknie pani podsumowała dzisiejszą audycję. Pozdrawiamy również, wszystkiego dobrego na święta. Bardzo państwu dziękuję za te niełatwe sprawy. Ja wiem, że dzisiaj łatwo nie będzie, bo temat trudny. I też materia taka, która nie zawsze czujemy, bo to chyba trochę takie poczucie sprawiedliwości z nas wtedy wychodzi, że chcemy jakiejś sprawiedliwości, ale to, co czytamy tam, jak ktoś czyta czy nie czyta tam Biblię, Ewangelię czy coś, to tam nie ma sprawiedliwości.
Sprawiedliwość Boża jest zupełnie inna. Tak jak wspomnieliśmy syna marnotrawnego, sprawiedliwość Ojca nie jest porówno.
To jest rozwalająca, szczerze mówiąc.
Większa radość w niebie jest z jednego nawróconego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych.
No ale jak ktoś całe życie żyje pięknie i tak samo ma być traktowany jak ten, kto miesiąc przed śmiercią w obliczu, nie wiem, choroby ciężkiej nagle się nawraca i mówi: o matko, przebacz. Tutaj
chrześcijaństwo jest nadzieją dla grzesznika. To jest religia, która ma przygarniać odrzuconych, biednych, zmarginalizowanych. To nie jest religia dla super ludzi. To jest religia dla tych, którzy właśnie, dlatego biskupi powiedzieli: przebaczamy i prosimy o wybaczenie, dlatego że oni uznali siebie za grzeszników, czyli tych słabych, którzy przychodzą, widzą swoje wady i mówią: prosimy o przebaczenie, bo wiemy, jacy jesteśmy. Nie chcieli siebie wybielać. I chrześcijaństwo właśnie jest tą religią, która niesie nadzieję mordercom w więzieniach, tych, którzy przynieśli bardzo dużo zła, że będziesz ze mną w niebie. To jest obietnica Boga. Tu nie ma wagi, że ktoś ma dobre uczynki, więcej to idzie do nieba, a ktoś ma złych, więcej to idzie do piekła. Zupełnie nie. To jest tylko wola Boga. Czy ja wierzę obietnicy Jezusa, że jego śmierć na krzyżu, jego krew obmyła mnie z moich grzechów? Jeśli sam sobie nie wybaczę, nie uwierzę w to, to idę do piekła. A jeśli uwierzę, to idę do nieba. Bóg nikogo nie skazuje, to ja sam siebie skazuję.
No, to zawsze się zastanawiam, który łotr lepszy. Czy ten, który się tak ten nawrócił, czy ten, który tak trochę zbuntowany
ten,
był.
Ten, który się nawrócił. Uwierzmy Jezusowi, a będziemy zbawieni. Uwierzmy Jezusowi, jego obietnicy. On zapłacił za wszystkie nasze grzechy. My nie jesteśmy w stanie sami siebie odkupić.
Ale byśmy mogli jeszcze sobie tutaj, widzę, pofilozofować, że tak powiem. Bardzo dziękuję ksiądz Rady Grakowski z parafii imienia Jezus, która dzisiaj wieczorem 18:00, której?
18:30, niezwykłe wydarzenie
pod namiotem. Tak, to się rzadko zdarza w Poznaniu, że nie w kościele, tylko pod namiotem. Nie będzie mszy dzisiaj po 18:30.
Zapraszamy.
Dziękujemy bardzo. Życzymy Państwu wspaniałych, dobrych świąt. Może to jest okazja, żeby tak podpuszczać. Już nie będę tutaj Państwu mówił, co można zrobić, bo każdy wie, co ma zrobić. Dziękujemy. Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia. Wesołych świąt.
W środku dnia.